Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pani Magdalena Wierzbicka.
Dzień dobry.
Psycholożka. Pani Magdo, ja czuję lekki niepokój, bo my się w ogóle nie znamy. I mamy rozmawiać o Akademii Emocji, o której ja właściwie w tej chwili to chyba niewiele wiem. A teraz już zupełnie poważnie. Czy mówienie o swoich emocjach, uzmysławianie sobie, określanie ich w jakikolwiek sposób jest ważne?
To ma fundamentalne znaczenie dla jakości naszego życia. Przede wszystkim uświadomienie sobie tego, co czujemy i pozwalanie sobie na czucie tego. Przekłada się to na to, jak funkcjonujemy i to, czy możemy o tym opowiedzieć i czy będziemy chcieli, to już zależy tylko od nas, ale czy będziemy to rozumieć i czy będziemy wiedzieli, co z tym można zrobić, no to jest rzecz, której po prostu bardzo warto się nauczyć. Nie sposób tego przecenić.
I tego trochę uczy Akademia Emocji?
Tak, tak. Tego głównie uczy Akademia Emocji. Akademia Emocji jest programem psychoedukacyjnym, a w przyszłości być może przedmiotem, który na stałe wejdzie do programu szkół, który ma na celu wyposażenie dzieci w takie umiejętności jak rozpoznawanie, nazywanie swoich emocji, jak współpraca z nimi. To jest kluczowa umiejętność, żeby wiedzieć o tym, jaką informację niesie każda emocja, co każda emocja mówi mi o moich potrzebach i co ja mogę zrobić, żeby tę wiedzę wykorzystać w praktyce, żeby poprawić swoje życie.
A z jakimi dziećmi pani pracuje? W jakim wieku?
To są dzieci w szkole podstawowej. Właściwie to dzieci w klasach od 4 do 8. Głównie z dziećmi, z młodzieżą, z taką młodzieżą, która kiedyś była nazywana gimnazjalną, czyli to są klasy 7-8, z tymi klasami realizuję już 3 rok program Akademii Emocji. Natomiast w innych szkołach dopiero rozpoczynam i to są dzieci w klasie 4 i 5.
Czyli te młodsze, bo właśnie ja się zastanawiałam, jak to jest z takimi małymi dziećmi. Zaczęłam od siebie, już nie będę mówić o wieku, ani o doświadczeniu, prawda? Ale no ja się nad swoimi emocjami zastanawiam od dawna, analizuję, już mniej więcej wiem, kiedy, jak się czuję, ale jak o tym rozmawiać z uczniem 4 i 5 klasy?
Bardzo prosto, w tym sensie, że dzieci są bardzo otwarte na to i nie mają jeszcze takich barier i często to przychodzi im zupełnie naturalnie. Jeżeli w szkole mogą opowiedzieć o tym, w jakich sytuacjach czują smutek i zastanowić się nad tym, co im ten smutek mówi i uzyskać wiedzę, że on informuje ich o jakiejś stracie i że jest im potrzebny, żeby tę stratę zaakceptować, na przykład, bo rozmawiamy o różnych emocjach, to jest dla nich po prostu część wiedzy, którą zdobywają. Część wiedzy, którą zdobywają i którą będą gotowe później przełożyć w przyszłości na wiele sytuacji, myślę.
A jak to się odbywa? Siada pani z uczniem takim i z nim rozmawia? Czy to jest grupa, klasa? Bo też myślę sobie i dlatego o to pytam, że może być trudno mówić o swoich emocjach przy rówieśnikach. Czy nie właśnie?
Bardzo ważna jest relacja z uczniami. To jest kluczowe, żeby stworzyć w grupie taką atmosferę wzajemnej akceptacji i szacunku. Żeby dzieci czuły, że mogą się otworzyć bez lęku przed taką oceną, to rzeczywiście nie jest łatwą rzeczą, dlatego pierwszych kilka zajęć poświęcam właśnie na to, żeby umówić się z uczniami na pewne zasady, które będą obowiązywały w trakcie tych zajęć, żeby się upewnić, że wszyscy je rozumieją i że każdy jest gotowy ich przestrzegać.
To są jakie zasady?
To są właśnie zasady, które tworzą sami uczniowie. Czyli tak, czyli rozmawiamy po prostu o ich życzeniach. W jakich warunkach oni czuliby się komfortowo. Ważne jest, żeby umieć też dzieciom w tym wszystkim zaufać, bo no, one najlepiej wiedzą, w czym się będą dobrze czuły. I rzadko kiedy jest tak, że trzeba coś podpowiedzieć, a częściej jest tak, że ja się zachwycam tym, co one potrafią zaproponować.
Co potrafią? Proszę się podzielić.
Ostatnim takim moim zachwytem jest klasa 8, z którą pracuję, która też stworzyła swój regulamin, który obowiązuje w trakcie naszych zajęć. i w ogóle obowiązuje ich jako zespół. I proponowali na przykład takie punkty, że szanujemy odmienne punkty widzenia, nie musimy się ze sobą zgadzać, ale my rozmawiamy o tym wszystkim kulturalnie. Mhm. I taka ich otwartość i właśnie gotowość i chęć zrozumienia innych, to jest coś, co mnie ujmuje. Mhm.
Jak rozumiem, już pani widzi efekty tej swojej pracy, tak?
Tak. Z dziećmi, z którymi pracuję jakiś czas, zauważam to i też no, częściej mogę to dostrzec w takich indywidualnych rozmowach, że dzieci przychodzą i mówią, że godzą się na swoją złość, bo one wiedzą już, że ona im pomaga bronić ich granic, że ona im pomaga po prostu walczyć o siebie w różnych sytuacjach, na które nie ma ich zgody. Nie zawsze jeszcze, co prawda, umieją się nią do końca posłużyć, tak żeby wyjść bez szwanku, jeśli chodzi o siebie i o swoje poczucie godności, wartości czy poczucie wartości, godności kolegów z jakiejś sytuacji konfliktowej, ale już jest taka refleksja, że no zrobiłem to nie tak, ale to w porządku. To była moja emocja, która mi pomaga, tylko jeszcze nie do końca wiem, jak ją wykorzystać, ale tego też się właśnie uczymy.
I jakie widać efekty? One się różnią od swoich rówieśników. Czy pani może w jakiś sposób widzi w swojej pracy, że się tak bardzo zmieniają?
Widzę tę ich gotowość do pracy i otwartość na to i właśnie taką refleksyjność w tym wszystkim i to, co oni właśnie sami mówią, że oni już wiedzą, o czym im mówią ich emocje. Że rozumieją to, że nie zawsze muszą się czuć w porządku. I że nie zawsze muszą, nie, w porządku mam na myśli, że nie zawsze muszą być szczęśliwi. Nie chodzi tylko o to, żeby jak najczęściej czuli radość, tylko żeby odczuwali całe spektrum emocji i żeby wiedzieli, jak z tego korzystać. W ramach tego programu też rozmawiamy o potrzebach i relacjach, bo jednym z takich głównych założeń jest nauka budowania takich trwałych i bezpiecznych relacji. I ja widzę, jak te dzieci zachowują się względem siebie i jakie tworzą przyjaźnie wewnątrz szkoły.
A nie jest pani w tym sama chyba, co?
Nie,
jest
właśnie.
Grupa jakaś.
Ja tak, mam ten ogromny przywilej, że pracuję ze wspaniałymi ludźmi, którzy chętnie się angażują i pomagają mi, wspólnie to tworzymy. I już teraz w tym momencie w jednej szkole, gdzie Akademia Emocji właśnie istnieje jako przedmiot, są trzy osoby prowadzące. Jedna osoba pracuje z czwartymi klasami, druga z piątymi i szóstymi, i ja z siódmą i z ósmą. Natomiast w szkole publicznej, gdzie dopiero to raczkuję i staram się z tym wchodzić, tak naprawdę gdzieś tam w trakcie godzin wychowawczych, to jestem póki co sama.
A jak to się w ogóle stało, że się pani tym zajęła? Jeszcze może kiedyś dojdziemy do tego, jak pani została psycholożką, ale na razie o Akademii Edukacji, o Akademii Emocji. No widzi pani, jaka freudowska pomyłka, od razu akademia, uczenie, edukacja mi wyszła, a ta emocja jakoś tak, prawda?
Tak.
Z czymś takim delikatnym, nieuchwytnym.
No jest czymś takim, czemu warto pozwolić, zgodzić się na to i warto temu pozwolić minąć, ale tak i wiedzieć, że to wszystko przeminie i jakby nie jest mną. Natomiast właśnie staram się sięgnąć pamięcią i przypomnieć sobie ten moment, w którym zaczęłam o tym myśleć, kiedy to powstało już w formie takiego konkretnego planu. I wydaje mi się, że to było wtedy, kiedy pracowałam z dziećmi w domu dla dzieci w Gdańsku. To są takie domy powstałe z myślą o dzieciach, które no, potrzebują opieki, ponieważ ich rodzice tymczasowo utracili prawa rodzicielskie. I to są takie kameralne domy, gdzie dzieci żyją pod opieką wychowawców wspólnie w grupach 10-12 osobowych. I wydaje mi się, że to było tamto miejsce, gdzie zaczęłam myśleć, zaczęłam się zastanawiać, co by było tak naprawdę potrzebne, że co by się tak naprawdę najbardziej przydało, żeby móc im jakoś podpowiedzieć i otworzyć ich na to, co czują. I zaczęłam się zastanawiać, że dlaczego właściwie w szkole się tego nie uczy, że to powinna być rzecz, którą gdzieś rzeczywiście wynosimy ze szkoły. I to jest tak ważne i potrzebne, żeby mieć taką wiedzę, no bo rzeczywiście w domu nie zawsze możemy to dostać. Mhm. Jasne, są takie miejsca, gdzie są rodzice bardzo otwarci na potrzeby, emocje dzieci, uczące dzieci nazywać swoje emocje, wyrażać je, okazywać i regulować, ale nie wszystkie dzieci dorastają w takich miejscach i
ja myślę, że jednak większość rodziców po prostu sama nie potrafi.
No, nie miała też tego przedmiatu,
prawda?
W szkole na pewno.
Nie miała tego przedmiatu
tak,
w szkole.
Tak, to nie jest powszechna wiedza tak naprawdę. I chociaż wydawałoby się, że jest taka kluczowa i taka istotna dla przebiegu naszego życia i żeby ono przebiegało świadomie właśnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, a nie żebyśmy byli uwięzieni w tej pułapce tych targających nami emocji, których nie jesteśmy w stanie w żaden sposób regulować, ani czasem nawet nazwać. I to też na początku warto sobie uświadomić, że to na początku też jest okej, nawet jeżeli ja nie wiem, co ja czuję. Mhm. Żeby się tak jakoś z tym pogodzić i też żeby zacząć akceptować siebie. Że tego naprawdę można się po prostu nauczyć i że to jest coś, czego warto się uczyć.
Jakie emocje najczęściej się pojawiają w tym procesie? No o złości już pani mówiła.
Tak, jakie? No przede wszystkim mówimy sobie z dziećmi, rozmawiamy sobie o podstawowych emocjach. Gdzieś tam być może mam ogromną nadzieję i tak naprawdę marzenie, że jeśli stanie się to przedmiotem szkolnym, co byłoby czymś wspaniałym i będę ciężko pracować, żeby tak się wydarzyło. To będziemy sobie rozmawiać o różnych odcieniach tych emocji, gdzieś jakichś takich o bardziej złożonych emocjonalnie też stanach, bo to też jest normalne, że możemy czuć kilka emocji naraz. Natomiast z dziećmi rozmawiam głównie o radości, o smutku, o strachu, o złości, o wstręcie też, no bo on jest podstawową, tak, podstawową.
Wstręt?
Owszem, bo mówimy sobie o emocjach podstawowych, czyli takich emocjach uniwersalnych dla wszystkich ludzi na świecie. No i właśnie to są emocje, które są takie pierwotne i niezależne od kultury, niezależne od wychowania, które odczuwamy wszyscy. Mówimy sobie też o wstydzie, który tak naprawdę nie należy do tych podstawowych emocji, ale dzieciom, zwłaszcza nastolatkom, towarzyszy niemalże nieustannie i to jest ogromnie ważne, żeby nauczyli się sobie z tym wstydem radzić i żeby wiedzieli, jak się z nim uporać i żeby on nie był jakiś taki blokujący i przeszkadzający i czasami wręcz no, w pewien sposób toksyczny dla nich.
A strach?
Co mówimy o strachu, jak pracujemy? No przede wszystkim z każdą emocją pracujemy w ten sam sposób, czyli najważniejsze jest, żeby zadać sobie trzy pytania. Co mi mówi dana emocja? W czym mi pomaga? Jaką dzięki niej mogę mieć korzyść dzięki pracy z nią? I na co uważać? Na co uważać, gdy ją czuję? Czego unikać? Mhm. No czyli w przypadku strachu, strach generalnie ostrzega nas przed zagrożeniem, ostrzega przed niebezpieczeństwem, jest naszym takim trochę, tak się bawimy też czasami w personifikację tych emocji, jest takim naszym trochę ochroniarzem.
Aha.
Takim, tak, kimś, kto może się wydawać groźny, ale jest nam bardzo, bardzo potrzebny, bo gdyby nie pomoc strachu, to już pewnie i mnie, i moich uczniów na tych lekcjach by nie było, no bo ten strach pozwala nam uniknąć wielu zagrożeń. No i właśnie jak z niego korzystać, czyli zadać sobie pytanie, czy on jest uzasadniony, czy rzeczywiście jest coś, co mi w tej sytuacji zagraża, czy to jest może taki strach przed rzeczą, która nie jest... Tak sobie teraz myślę o przykładach, o badaniu, o pobraniu krwi na przykład, czy o jakimś sprawdzianie, czy o wypowiedzi na forum klasy, czy to jest, na ile to jest rzeczywiście niebezpieczna sytuacja. I jeśli jest to słuchać się tego strachu, czyli uciekać
przed klasówką, nie.
Uciekać,
nie,
walczyć, nie. A jeżeli nie jest, no w przypadku właśnie klasówki, badania, czy jakiejś takiej sytuacji społecznej, to uświadomić go sobie i pracować. Też pracujemy dużo z uważnością i ćwiczeniami oddechowymi. Mhm. I po prostu, jeżeli nie jesteśmy w stanie zadziałać w jakiś taki świadomy sposób, a przy reakcjach takich, gdzie jest dużo stresu, tak jest, to trzeba po prostu najpierw uspokoić organizm, czyli wydłużyć sobie i pogłębić oddech. I dzięki temu przywrócimy sobie, mówiąc krótko, dostęp do myślenia, bo przy reakcji strachu reaguje nasz, o tym też się uczymy. W takim bardzo oczywiście uproszczonym, w takiej bardzo uproszczonej formie, jak te emocje, jaki ich obraz jest w mózgu, to znaczy jest taka przy strachu. Mówimy sobie o tym, że nasz mózg jakby tak składa się z trzech takich mózgów, czyli takiego prastarego, mózgu gadziego, mózgu ssaczego i takiego najnowszego, tego ludzkiego mózgu, który pozwala nam krytycznie myśleć, pozwala nam planować, podejmować świadome decyzje. Ta część mózgu rozwija się najdłużej i też mówimy sobie o tym z nastolatkami, że dojrzewa po 20 roku życia, więc i ona też jest w reakcji strachu najczęściej odcięta, wyłączona i szaleje ten układ limbiczny, więc to ciało migdałowate i to też wszyscy się pewnie mieliśmy okazję z tym zetknąć, że czujemy, że serce nam bije szybciej, mięśnie są gotowe do reakcji. No i po prostu nic z tym nie zrobimy z takiego świadomego poziomu, bo on jest wyłączony, więc musimy zadziałać po prostu od tej drugiej strony i zacząć uspokajać ciało, czyli troszeczkę dawać jakby sygnał taki mózgowi, że wszystko jest w porządku, możesz mi przywrócić ten dostęp, ja nie muszę uciekać, walczyć. Jak to zrobić? Jak sobie odnaleźć drogę do tego myślenia przez oddychanie?
Jesteśmy już w nowej rzeczywistości, już dobrze, bardzo dobrze zanurzeni w XXI wieku. Mhm. Wchodzą nowe pokolenia, świat się bardzo zmienia i myślę, że to właśnie to są te kompetencje, które kiedyś były w ogóle jakby niedostrzegane, prawda, te umiejętności, tak. A teraz stają się podstawowe zupełnie.
Tak, oczywiście, to też jest w odpowiedzi na te potrzeby i te kompetencje określane jako kluczowe w XXI wieku. Czyli ten świat, w który wchodzimy, on jest światem nieprzewidywalnym, niejednoznacznym, bardzo szybko zmieniającym się, w którym musimy być rezylientni, musimy szybko umieć odpowiadać i adaptować się do sytuacji i też niezależnie od tego, od wyboru ścieżki kariery, bo być może się będzie trzeba kilkukrotnie w ciągu życia przebranżawiać i niezależnie od tego, czego się będziemy uczyć, to są takie rzeczy, które poprawią jakość naszego funkcjonowania w ogóle. Po prostu będziemy się uczyć szybciej, będziemy bardziej otwarci, gotowi na zmiany, które są nieuchronne i będziemy potrafili tworzyć takie wspierające i bezpieczne relacje z innymi, które będą w stanie nas podźwignąć, kiedy nam tej rezyliencji trochę zabraknie. Także tak, niezależnie od wyboru kariery, to jest coś, co naprawdę trudno przecenić.
I naprawdę myśli pani, że jest szansa, że to będzie po prostu w szkołach?
Mam taką wielką, wielką nadzieję i zrobię wszystko, żeby tak się stało.
A co znaczy zrobię wszystko? Czyli tworzy pani projekt?
Tak. Tworzymy razem z koleżankami teraz projekt. Jesteśmy na etapie przygotowywania pilotażu, który prawdopodobnie od przyszłego roku szkolnego będzie realizowany w trzech szkołach w Trójmieście. No i przygotowujemy też badania do tego projektu, tak żeby rzeczywiście móc pokazać realnie, jakie efekty przynosi takie działanie i żeby móc porównać te dzieci, które będą miały taki przedmiot w przyszłym roku pod pewnymi względami z tymi dziećmi, które tego przedmiotu nie będą miały i z wynikami, które liczę na to, że będą takie, jak sobie wyobrażam. Zamierzamy pójść gdzieś dalej, to znaczy przedstawić się w kuratorium i też jest bardzo dużo osób, które też podobnie już myśli. Wiem, że w Warszawie są osoby, które interesują się psychoedukacją i które też zaczynają działać troszeczkę może z innej strony, pracują bardziej z osobami, które pracują już z dziećmi. Mhm. To też jest, gdzieś tam będzie trzeba to zrobić i myślę, że na studiach pedagogicznych będzie trzeba też osoby, które będą prowadzić te zajęcia odpowiednio do tego przygotować i rozpisać te programy. Ja też się nie łudzę, że to potrwa 2 lata, ja myślę, że to będzie dekada. A być może i dłużej.
Mhm. No, chodzi o naszą przyszłość, czy też o przyszłość następnych pokoleń. Ale właśnie, bo my zwykle mówiliśmy o psychoterapii, prawda?
Tak.
A to jest psychoedukacja.
Tak, to jest psychoedukacja i to jest coś o tyle ważnego, że w Polsce jest obecnie, z tego co pamiętam, ponad 630 chyba tysięcy dzieci w tym momencie, które potrzebują opieki psychologicznej i psychiatrycznej, takiej rzetelnej, ponieważ zgłaszają bardzo duże trudności w funkcjonowaniu. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie, to jest takie ciągłe gaszenie pożarów, nie jesteśmy w stanie na to odpowiadać, a nie ma, naprawdę nie ma lepszej profilaktyki zaburzeń i też uzależnień, niż wyposażenie dzieci w narzędzia do tworzenia trwałych, bezpiecznych relacji i do rozumienia siebie.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Dziś gościem planety jest pani Magdalena Wierzbicka, psycholożka prowadząca projekt psychoedukacyjny Akademia Emocji. Spotkania, część druga. Prowadzi pani te zajęcia teraz?
Tak.
Czyli w czasie pandemii i gasnącej pandemii. Mhm. I takiego strachu, lęku związanego z tym, że wiele osób naokoło umiera, że musimy, no umierało, prawda? Mhm. Że musimy zachowywać różne środki ostrożności, że nie możemy się spotykać. Wszystko, ja nie będę opowiadała, jak wyglądały ostatnie 2-3 lata naszego życia. Mhm. Dzieci to też dotknęło, prawda? Wszystkie lockdowny, nauka zdalna, wszystko to, co widziały w telewizji. Teraz do tego dochodzi jeszcze obraz wojny w mediach i społecznościowych, i w internecie, i w telewizji. No, dzieci muszą to widzieć. Mhm. Czy pani widzi, że one to widzą? Czy to są jakieś szczególne też teraz strachy, lęki, problemy?
Owszem, może to nie jest tak powiedziane wprost, natomiast to jest takie poczucie zagrożenia i taki niepokój, który dzieciom towarzyszy i który one starają się jakoś rozładować, mówiąc o tym i mają taką potrzebę. Właśnie myślę o czwartych klasach, z którymi ostatnio pracowałam i gdzieś tam zaraz po feriach mówiły nawet nie o samej wojnie, tylko czy na stacjach zabraknie benzyny, czy w bankomatach nie będzie pieniędzy, czy nas to może dotknąć, jakie będą tego dalsze konsekwencje, czy w sklepach czegoś nie będzie, czy trzeba będzie się chować, czy trzeba się czegoś dowiedzieć, co będzie dalej. I tak ten niepokój gdzieś im towarzyszy. Bardzo, bardzo ważne jest to, żeby przywracać im poczucie bezpieczeństwa. To jest kluczowe, żeby czuły się bezpiecznie, żeby czuły się, no żeby, bo tylko w ten sposób będą mogły się rozwijać na miarę swoich możliwości. Mhm. I te informacje, które na początku docierały, ja też myślę, że te, no właśnie, te emocje, które dzieci widzą i wyczuwają i
u rodziców,
chłoną,
prawda?
Tak.
W ogóle u rodziny może tak ogólnie, bo to i babcie, i dziadkowie, prawda?
Tak.
I wszyscy naokoło nagle się boją.
Tak. Tak, i nawet jeżeli nie mówi się o tym wprost, albo czasami tym bardziej, jeżeli się o tym nie mówi, to dzieci chłoną te emocje i nawet nie powiedzą tego w domu, ale będą rozmawiać o tym w szkole. I to właśnie są takie pytania o to, co ze stacjami, co z bankomatami, co ze sklepami, co jeszcze może się wydarzyć.
A jak pani została psychologiem?
Zupełnie zwyczajnie.
Poszłam na studia i
tak,
dobrze, ale taka pierwsza potrzeba, myśl, czy to był przypadek, czy czegoś pani szukała, czegoś pani chciała?
Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi i właściwie myślałam o tym od samego początku. Wcześniej jeszcze jako dziecko fascynowałam się psychiatrią, ale już później gdzieś tam w liceum zrozumiałam, że to jest... I to właśnie chyba był ten moment, tak jak sobie teraz o tym myślę, a propos tego pytania, które pani wcześniej zadała, że to jest praca z chorymi osobami i pomóc w powrocie im do zdrowia. Ja chciałam czegoś więcej, chciałam pomagać się rozwijać i tak, chciałam pomagać się rozwijać, chciałam pomagać po prostu innym akceptować siebie i wiedzieć, co można osiągnąć, jeżeli się wie, czego chce i po prostu też no, uczyć takiego poczucia własnej skuteczności. Nie wiem, tak, po prostu nie chciałam leczyć, tylko chciałam pomagać się rozwijać.
I to się teraz dzieje, jak rozumiem, tak można powiedzieć.
No mam taką ogromną nadzieję. Mam taką ogromną nadzieję, tak, że to się dzieje. Mam ogromną nadzieję, że będziemy mogły się spotkać za jakiś czas, bo jeżeli oczywiście...
Bardzo chętnie.
I bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie i zobaczyć, co się z tym dalej dzieje po pilotażu i czy jest też zgoda. No myślę, ja tak sobie też teraz myślę o tych wszystkich właśnie a propos pandemii, a propos trudnej sytuacji i tej nieustannej zmienności, być może poczuciu takiego zagrożenia, z którym żyliśmy dosyć długo i o badaniach, które zlecił niedawno Rzecznik Praw Dziecka. To było badanie w zeszłym roku, przeprowadzone latem. No i badanie, które pokazało, że rzeczywiście jest ogromna potrzeba programów psychoedukacyjnych w szkołach. Ogromna i że no wszyscy eksperci zgodnie orzekli, że konieczne jest wdrażanie psychoedukacji poprzez różne programy, no właśnie, profilaktyki depresji. I tak sobie właśnie myślałam o tym, że dlaczego to mają być programy, dlaczego to ma być coś, co będzie na chwilę, skoro możemy mieć to na stałe, że tak jak przecież jest WF i uczymy się dbać o swoją sprawność, czy tak jak uczymy się w trakcie innych lekcji, jakie są choroby, że trzeba myć zęby, o higienie snu, mam nadzieję, i o tym, jak żyć zdrowo, żeby zachować zdrowie fizyczne. Przecież równie ważne jest to, żebyśmy byli w dobrej kondycji i formie psychicznej i to jest coś, co powinno się znaleźć na stałe w programie nauczania.
Ale bez ocen chyba, co?
Oczywiście, że bez. Ważne jest to, żeby się nauczyć nie oceniać.
Nie, to taki żart, natomiast no, jest to taki przedmiot
rozwijający. Ja rozumiem, tak, prawda? Tak, oczywiście, że bez ocen. Oczywiście,
ja myślę, że na WF-ie też nie powinno być ocen, ale to jest moje prywatne zdanie. W ogóle nie jako powinno. Osoby nieporadnej na WF-ie.
W ogóle nie powinno być ocen i w tej szkole, w której właśnie ten przedmiot już jest, pod nazwą Akademia Emocji, tak jak pani wspomniała, w ogóle ocen nie ma. No ale to jest miejsce, które no, chciałabym, żeby wszystkie polskie szkoły tak wyglądały. Bardzo ciężko byłoby to zrobić od razu, ale mam nadzieję, że gdzieś zmierzamy jakoś w tym kierunku.
Jeszcze o jednej rzeczy cały czas myślę, bo rozmawiamy o dzieciach, z którymi pani prowadzi zajęcia, tak. Pani, koledzy, koleżanki, tak. A rodzice. Chyba to też jest ważne. Pierwsza sprawa oczywiście. To jest ich reakcja na to, czy jakaś w ogóle jest, jak oni w stosunku do tego. A druga, że chyba byłoby świetnie, przepraszam, żeby ich jakoś to w którymś momencie włączać, co?
Tak, to jest ogromnie ważne. Praca z dzieckiem to jest zawsze praca z rodzicem. I owszem, to jest też bardzo potrzebne, bo jak rodzice na to reagują? Jedną z ciekawszych rzeczy, jakich doświadczyłam w swojej pracy, były rozmowy z rodzicami, którzy nauczyli się czegoś o swoich emocjach od dzieci, bo dzieci opowiedziały im, czego się dowiedziały, albo w trakcie jakiejś sytuacji w domu odwoływały się do wiedzy, którą gdzieś wyniosły z zajęć i później rodzice mi o tym opowiadali. I to jest niesamowite. Natomiast oczywiście bardzo ważną rzeczą jest też taka psychoedukacja rodziców i gdzieś to właśnie osoby, o których myślę w Warszawie, od tego zaczynają. Ja o tym też myślę jako o takich warsztatach. Oczywiście nie wszyscy rodzice są na to otwarci i gotowi. I nie wszyscy, zazwyczaj ci, którzy są bardzo otwarci i gotowi, to są ci, którzy...
Którzy już sporo wiedzą.
Tak. Rzeczywiście tak jest. Natomiast myśl, która mi przyświeca, jest taka, że te dzieci, które teraz się tego uczą, też kiedyś pewnie będą rodzicami.
No tak, to na pewno.
I już wydaje mi się, że będą zdecydowanie, nie wiem jak to określić, ale nie wiem, czy łatwiej podejmowały te role. W sensie mam taką wielką nadzieję, że będą lepiej rozumiały potrzeby i emocje swoich dzieci.
Muzyka. Mówiłyśmy o złości, o strachu. Smutek jest też, prawda, taką emocją?
Tak, o smutku mówimy też sporo. Mhm. Zwłaszcza ostatnio, tak jak pani wspomniała o okresie pandemii, gdzieś tam no, to się wiązało z ogromnymi stratami, przeróżnymi. I niestety często też takimi bardzo, bardzo bolesnymi. No a smutek jest właśnie emocją, która nam się pozwala pogodzić ze stratą. Pozwala zaakceptować straty. Dzięki smutkowi właśnie pozwalamy sobie na przeżycie tego i jesteśmy gotowi i otwarci na kolejne emocje.
A radość też warto analizować?
Tak, oczywiście, że tak. Radość jest taką...
Pojawia się w ogóle?
Radość jest taką...
Pojawia się
oczywiście. Pani, radość jest taką przyjemną emocją, więc tak w cudzysłowie można powiedzieć, że emocją łatwą. Taką gdzieś, która nie wymagałaby analizowania. Ale znowu, to co warto wiedzieć, to te trzy pytania, o których mówiłam, że o czym nam radość mówi i
cieszę się, że koleżance złamała się kredka. To jest radość? Może być taka?
To kiedyś tak się mówiło, chyba jest takie określenie.
Przejdę,
tak. Tak.
Staram się doprowadzić to jakby tak do ściany, prawda? Może przesadzam, ale ogólnie, mm-hmm. No bo może być radość, która mówi nam o czymś niedobrym? Czy nie?
Czy może być radość, która mówi nam o czymś niedobrym?
Na przykład to zazdrości.
A zazdrość, właśnie to jest pytanie, czy to jest zazdrość, bo zazdrością warto nauczyć się pracować, bo zazdrość jest bardzo potrzebna i bardzo ważna, bo mówi nam o tym, co jest dla nas ważne, co byśmy chcieli osiągnąć, co byśmy chcieli mieć, tak naprawdę wskazuje nam drogę bardzo często. I jeżeli się nauczymy, jak z niej korzystać, że na przykład można podejść do kogoś, komu czegoś zazdrościmy i zapytać, jak to osiągnął, jak to zrobić, bo to jest wspaniałe, to jest świetne, ja też to chcę mieć, no to najczęściej jest tak, że ta osoba rzeczywiście powie nam, jak to zrobiła, albo co się takiego wydarzyło, że osiągnęła to, co my byśmy chcieli i dzięki temu możemy się nauczyć. Zazdrość jest wspaniałym przewodnikiem tak naprawdę, ale jeżeli coś, czego komuś zazdrościmy, jeżeli to, no właśnie, nigdy o tym się nie uczyliśmy, załóżmy, albo o tym nie wiemy i wydaje nam się to trudne i niemożliwe do osiągnięcia, to się może przerodzić w taką niszczącą bardzo i toksyczną dla nas zawiść, czyli ja chcę to mieć, ale ja nie chcę, żebyś ty to miał. Ja nie chcę, żebyś ty to miał, ja bym chciał to mieć, ale wydaje mi się, że ja tego nie mogę mieć, czyli to takie poczucie znowu, jestem gorszy od ciebie.
A o miłości rozmawiacie? Czy to za trudny temat?
Gdzieś tam się spotykamy. Bardziej częściej wychodzimy od wstydu poprzez właśnie jak z tym pracować i że warto to zamienić na poczucie winy i dlaczego. I od wstydu dochodzimy do tej akceptacji i do odrzucenia. I przy odrzuceniu, więc gdzieś tam dochodzimy do tego trochę tylnymi drzwiami jakby. I to się zaczyna pojawiać. Natomiast na przestrzeni tych 2 lat jeszcze w tym programie, bo on się skupia na emocjach i potrzebach i komunikacji. To są takie 3 podstawowe filary tego programu. No to jest jeszcze temat, którego nie realizowałam tak w pełni. Gdzieś tam mówiliśmy o tym, bo to jest bardzo ważne, ale ogromnie na to liczę i marzy mi się to, że gdzieś tam przejdzie to być może kiedyś też do szkół średnich i że to będzie tak w takim szerszym kontekście też i takich relacji i takiego przygotowania też międzykulturowego, które też jest bardzo istotne i wydaje się kluczową kompetencją dla przyszłości, dla współpracy w przyszłości.
I ci, ja nie wiem, jak to nazwać, pani studenci, uczniowie czy młodzież po prostu, oni potrafią lepiej czy w ogóle próbują komunikować swoje emocje jakoś tak, no po pierwsze je rozumieją jakoś, ale mówią też na przykład do rodziców, rówieśników, jakoś to widać, nazywają, nie wiem, no tak teraz się zastanawiam, cały czas mi ci rodzice, nie wiem czemu, albo i nauczyciele, prawda?
Tak zdarza się, że rodzice dzwonią, przychodzą i mówią. Czasami jest to takie oburzenie, że dzieci mówią, że coś, z czym rodzice nie zawsze się zgadzają. że ja mam prawo czuć złość, ja mam prawo czuć gniew, ja mam prawo do wszystkich swoich emocji. I to też jest ważne, żeby nauczyć dzieci brać odpowiedzialność za te emocje, żeby wyposażyć je w wiedzę na temat, ale też właśnie w tę wiedzę, że tylko ja odpowiadam za swoje emocje i skąd one się biorą i że często, no jak myśli w ogóle wpływają na nasze emocje. I jak generują, i żeby też, to jest też taka rzecz, której gdzieś się na początku uczymy, jak odróżniać myśli, to znaczy jak odróżniać w ogóle oceny i opinie od faktów i jak kierować się tymi drugimi, to znaczy bazować na tych drugich, bo często dzieci po prostu to, co myślą, biorą za rzeczywistość, no.
My też.
Wiadomo, tak. I nie poddają tego jakiejś weryfikacji i to generuje mnóstwo emocji trudnych, z którymi nie zawsze jeszcze potrafią sobie radzić. Też zupełnie niepotrzebnie, więc na samym początku zadajemy sobie pytanie, czy to, co ja sobie myślę, to jest fakt? I co mi mówi, że tak jest? Skąd ja to wiem? Czy to na pewno się zgadza i skąd ta moja pewność? Czy ja to sprawdziłem? Czy ja tak tylko myślę? Czy mi się wydaje, że ktoś sobie coś o mnie myśli? Czy mi się wydaje, że to właśnie, czy ja to wiem i skąd ja to wiem?
Trochę im zazdroszczę, tym dzieciom.
Tak, to
myślę, że to można by i na seniorów rozciągnąć tak, w którym momencie, prawda?
Oczywiście i to gdzieś tam na pewno jest mnóstwo osób, które już nad tym pracuje.
Akademia Emocji Trzeciego Wieku.
Akademia Emocji Trzeciego Wieku. Myślę, że byłaby wspaniałym przedmiotem na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. To jest tak bardzo ważne, żeby ludzi w każdym wieku tego uczyć, tylko nie wszyscy rozumieją, jakie to jest potrzebne.
Jak pani kończy zajęcia, to jak się żegnacie? Do widzenia, cześć, do jutra. Czy macie jakieś ćwiczenia na uspokojenie? No bo czasem na pewno się pojawiają jakieś emocje w czasie uczenia się o emocjach, czy rozpoznawania emocji.
Żegnamy się zazwyczaj po prostu, tak. Natomiast zaczynamy sobie ćwiczeniami uważności. Dużo właśnie włączam do zajęć technik ćwiczeń uważności dla dzieci i zazwyczaj takimi ćwiczeniami rozpoczynamy zajęcia.
No myśmy nie zaczęły, ale możemy skończyć. To na przykład, co by to było? Proszę przeprowadzić teraz takie coś.
Takie ćwiczenie uważności. To są takie ćwiczenia oparte na technikach mindfulness. No dobrze, to poproszę panią, żeby usiadła pani wygodnie na krześle. Plecy wyprostowane, ale nie sztywne. Ramiona mogą być swobodnie puszczone. Teraz głowa wyprostowana, ale też swobodna. I teraz może pani przymknąć albo zamknąć oczy. I skupić całą swoją uwagę na oddechu. I przyjrzeć mu się. Zobaczyć, jaki on jest. W ogóle nie starać się go zmieniać, po prostu zauważyć to, jak się pani teraz czuje. Jaki jest pani oddech, czy on jest spokojny, i czy jest wydłużony, czy jest płytki i szybki. Bez oceniania, bez zmieniania, po prostu zauważyć też to, co się dzieje w pani ciele, co się dzieje z tym oddechem. I uważnie i świadomie wziąć kilka głębokich wdechów i wydechów. I znowu powrócić uwagą do ciała, zobaczyć, jak się pani czuje. Mogą się pojawiać jakieś myśli, ale nie musi pani na nie zwracać uwagi. Myśli są tylko myślami i mogą pojawiać się i znikać. Nie trzeba poświęcać im swojej uwagi. Można swoją uwagę kierować na to, co teraz jest ważne, a teraz ważny jest oddech. I teraz proszę wziąć jeszcze kilka głębokich wdechów i wydechów. Jak będzie pani gotowa, to otworzę.
Już, dziękuję bardzo. No sytuacja mało komfortowa, bo jednak cały czas jestem w pracy, ale rzeczywiście dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Pani Magdalena Wierzbicka.
Dziękuję.
Rozmawiałyśmy o Akademii Emocji, która oby była szkołą powszechną.
Tak, dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Audycję przygotowała Iwona Borawska, zrealizował Stefan Kociuk.